Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Jadwiga Emilewicz, wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Pani minister, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Od stand-upu zaczęliśmy, to ten Sejm, jak pani minister ocenia początki tej kadencji?
No, dwa ciekawe procesy, które obserwuję już teraz okiem analityka. Po pierwsze, no, ten flashmob, który wydarzył się 15 października przy urnach wyborczych, czyli bardzo wysoka frekwencja, zwłaszcza w tej kohorcie wyborców, którzy zazwyczaj nie uczestniczyli w wyborach. No, nie zakończył się 15 października. Wczoraj obserwowałam liczbę osób oglądających kolejne posiedzenie Sejmu na kanale YouTube. Ponad 500 tysięcy odsłon wieczorem.
Więcej niż patostreamy, ktoś powiedział.
To jest bardzo
to
dużo.
Chyba
to jest bardzo dużo. To bardzo ciekawe zjawisko. To wczoraj rozmawialiśmy ze współpracownikami, czy to będzie stała tendencja, bo jeżeli tak, to znaczy, że zmienia się demokracja w Polsce. Jeżeli rzeczywiście będzie tak, że będziemy otwierać komórki, przeglądarki, komputery w pracy i obserwować, co się dzieje w polskim parlamencie, to jest to duża zmiana. I to akurat to jest ciekawe. To jest dobra zmiana.
Po dwóch nudnych kadencjach Prawa i Sprawiedliwości, nudnych w cudzysłowie, gdzie ten Sejm był dość przewidywalny i głosowania były dość przewidywalne. Wracamy do Sejmu pierwszej kadencji, nie tylko w tym sensie, że będzie ciekawie, ale też w tym sensie, że pierwszą kadencję, jak się posłucha osób, które wtedy były pełnoletnie, to się oglądało i pierwsza kadencja Sejmu budziła żywe zainteresowanie Polaków. Tak jak ta?
To ja myślę, że być może tej oglądalności nie było, bo też jedna rzecz to jest obserwowanie demokracji, obserwowanie procesu demokratycznego, wykorzystanie mediów społecznościowych. Już dzisiaj widzimy, że pan marszałek Hołownia tak jak był niezwykle sprawny w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, tak nie poprzestaje na tym. Też jako marszałek właściwie mamy do czynienia codziennie z orędziami w tej czy innej formie. Pytanie, czy będziemy mieć inflację tego typu komunikacji, czy nie. No, orędzia, czy takie bezpośrednie wystąpienia, one zawsze były o sprawach super ważnych, prawda? Znaczyły coś. No, jeśli będziemy mówić o tym, że czekamy na kolejnego kandydata do... Orędzie będzie o tym, że czekamy na kolejnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości do prezydium sejmowego, no to pytanie, czy nie nastąpi inflacja, ale na pewno coś się
ten
dzieje.
Nowy
tak?
Styl. Trochę zaczynamy od środka tą naszą rozmowę, ale to kontynuujmy. Pani minister Szymon Hołownia dzisiaj to prowadzi obrady, jakby prowadził talent show. Nie wiem, czy występy polityków Prawa i Sprawiedliwości są na odpowiednim poziomie.
Ja nie jestem daleka od takich porównań. To jest inne. No, pan marszałek Hołownia na pewno uczy się swojej nowej roli. To też trzeba powiedzieć,
proceduralnie, że prowadzenie... Może tak, ale politycznie czuje się jak ryba w wodzie.
To prawda, ale proceduralnie, a procedury ujarzmienie 460-osobowej sali, która na siebie naciera nieustająco, jest dużym wyzwaniem. Więc to ja dlatego nie uciekam od tych porównań jakichś deprecjonujących.
No dobrze, ale
na
ktoś
pewno...
zyskuje, ktoś traci.
No, zobaczymy
pani minister
za chwilę.
Pewnie jest w tych 500 000 obserwujących obrady Sejmu. No jak pani to ocenia?
No, za wcześnie, żeby oceniać. Na razie stwierdzam fakt, że rzeczywiście mnóstwo osób siedzi i ogląda to, co
ucieczka
się dzieje w Sejmie.
Ucieczka może też być odpowiedzią.
No, mamy sporo też nowych posłów, więc rozumiem, że jest też naturalne zainteresowanie tym, jak ci nowi będą się zachowywać. Mamy od wczoraj również, z jednej strony mamy pana marszałka, ale z drugiej strony mamy Neopoganina, który też budzi duże emocje i którego także wystąpienia różne
chociaż
osoby oglądają.
On chyba nie wystąpił jeszcze na mównicy sejmowej, to się nie zdarzyło. Marek Suski nie jest nowym posłem. Wczoraj próbował zetrzeć się z marszałkiem Hołownią. Z jakim skutkiem? Wcześniej Przemysław Czarnek, wcześniej Zbigniew Ziobro. Wygrywacie te spory jako prawica z marszałkiem Hołownią, czy przegrywacie?
Ale to nie jest spór z marszałkiem. Myślę, że ani minister Czarnek nie prowadził sporu z marszałkiem Hołownią. Zwrócił uwagę na tryb i sposób prowadzenia wyborów prezydium sejmowego, więc myślę, że to akurat wystąpienie pana ministra Czarnka było bardzo dobrym wystąpieniem na trybunie sejmowej. Ja bym powiedziała tak, że dzisiaj mamy do czynienia i na to bym zwróciła uwagę i to wczoraj zwróciło moją uwagę, bo bardzo lubią się mścić takie zdania właśnie, jak wyrzucę zamrażarkę sejmową, będę prowadził debaty, no a potem mamy wczoraj bardzo istotną debatę. Ja szczerze mówiąc wczoraj bardziej śledziłam Parlament Europejski niż Parlament Krajowy. Bardzo dobre
zwłaszcza
wystąpienie.
Zwłaszcza po godzinie 16.
Bardzo dobre wystąpienie pana posła Jacka Sariusz-Wolskiego. I mamy debatę w Polsce. No, bardzo ważny proces, prawda? Mamy z jednej strony próbę zamknięcia ust premier Włoch i stanowiska, zmiany, wymuszenia zmiany stanowiska Włoch. Mamy odrzucenie wszelkich poprawek do reformy traktatów, które były zgłaszane przez naszych posłów, naszych eurodeputowanych. Bo zmiana, o której mówił wczoraj pan poseł, to uprowadzenie Europy, jak je nazwał, no to jest bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o kształt Unii Europejskiej i o to, czym ona była u swoich źródeł, a czym może się stać, jeżeli ta reforma prawnotraktatowa wejdzie w życie. I jakby odblasku tej dyskusji, super ważnej dla nas, bo one konsekwencje naprawdę będzie każdy z nas odczuwał. To nie jest abstrakcyjna dyskusja. To w Łomiankach, w Rembertowie, w podpoznańskim Kostrzynie naprawdę odczują wszyscy, jeżeli ta reforma wejdzie w życie. I mamy propozycję uchwały sejmowej. Uchwała, która mogłaby być pretekstem do poważnej dyskusji o tym, jakiej Europy potrzebują
została
Polacy.
Została ucięta. Taką dyskusję mieliśmy w namiastce w wystąpieniu ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka. To wróćmy do początku tej rozmowy. Pani minister oglądała ten Sejm, nie z ław poselskich, tylko na YouTubie.
Mówiąc otwarcie, nie oglądałam jakieś fragmenty wieczorem, ponieważ ja jestem ciągle urzędującym ministrem i wczoraj mieliśmy też, toczą się różne sprawy. Państwo polskie nie śpi, nawet jeżeli jeszcze kształtuje się rząd. No, mamy na przykład napięcie na granicy wschodniej, mamy kwestie związane z branżą transportową i tutaj telefony dzwonią naprawdę. Branża transportowa nie zastanawia się nad tym, czy ten rząd jest, czy następny, bo problem trzeba rozwiązać już dzisiaj i nie można ich zostawić na boku. Mieliśmy wczoraj dużą delegację japońskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na Ukrainie, ale chcą to robić z bezpiecznej jurysdykcji, taką jaką jest Polska, więc tak jak mówię, państwo polskie nie śpi.
Protest transportowców trwa, do tego jeszcze przejdziemy, ale wracając do wyborów, niespełna 2000 głosów zabrakło do reelekcji. Patrzy pani minister teraz z perspektywy pewnej na to, w jakiej sytuacji znalazła się polska prawica i gdzie jesteśmy. Gdzie jesteście?
Dwa wątki. Po pierwsze, ten wynik wyborów na chłodno i analitycznie pokazuje, że większość wyborców ma wrażliwość prawicową, bo jak sobie policzymy, jakie partie uzyskały poparcie, no to ten Sejm jest prawicowym Sejmem.
Być może,
większości.
Ale rząd będzie lewicowym.
Ja nie wiem, jaki będzie ten rząd. Znaczy, na razie jeszcze wierzę w to, że być może panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu uda się go sformułować, ale jeżeli nie, jeżeli go będzie tworzyć ci, którzy dziś mówią o sobie parlamentarna większość, no to ja nie wiem, jaki on będzie miał kształt, bo już widzimy wycofywanie się z wielu projektów, no chociażby część Lewicy, czyli Partia Razem, powiedziała, że do tego rządu nie wchodzi, bo wie, że wiele z jej postulatów nie zostanie zrealizowanych.
A jednak politycy PiSu mówią o porażce albo o pyrrusowym zwycięstwie.
No to jest te 7
lat. Oddają ponad władzę. Wiele osób, wiele posłów nowych ma mniej optymizmu niż pani minister.
No ponad 7 milionów wyborców to jest dobra podstawa do tego, żeby dokonać pewnej refleksji i zastanowienia się, dlaczego dzisiaj, nie to, że nie wygraliśmy, no bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało, zdobyło największą liczbę mandatów i uzyskało największą liczbę głosów, ale dlaczego dziś nie ma zdolności koalicyjnej, prawda? I to jest, myślę, pytanie, na które sobie powinniśmy odpowiedzieć.
Wiele osób mówi, sami na to przez 8 lat zapracowaliście.
Jak
atakując
sprawić
albo Federacja albo PSL. No, to prawda czy nieprawda?
Znaczy było to na pewno wynik wiele, ja powiedziałabym tak, było na pewno wiele wypowiedzi, zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 lat z naszej strony, które nie otwierały drzwi, ale raczej szczelnie za sobą zamykaliśmy je, wchodząc do pokoju. Ja jeszcze pamiętam pierwszą kadencję, pamiętam też moment tego kryzysu koalicyjnego, kiedy Porozumienie, którego byłam kiedyś członkiem, wychodziło z koalicji. Wtedy jeszcze mówiło się jasno o rozmowach z Polskim Stronnictwem Ludowym. No
i tam był warunek my za Ziobro. I to było dość chyba nawet nie tylko na poziomie Marka Sawickiego, ale nawet wyżej mówione. Wtedy nie, jeszcze były takie możliwości. Co się stało, że wy w tej chwili, wygrywając wybory, mając największy klub, nie macie najmniejszych szans na rząd? Bo tak to wygląda, panie minister.
No, tak wyglądała też kampania, tak się ułożyła kampania wyborcza tych, którzy nie tworzyli rządu przez ostatnie 8 lat, że tym hasłem podstawowym właściwie każdej z tych partii było 8 gwiazdek. I pod tym szyldem, tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, co zjednoczyło z zjednoczoną opozycję, to były właśnie te 8 gwiazdek. No więc jakby podstawowym postulatem programowym było odsunąć PiS od władzy, a potem jakoś to będzie.
I to była tak silna emocja, która dała największą frekwencję w historii III Rzeczpospolitej.
I gdybym miała, to na pewno to nie są pojedyncze przyczyny, ale ona, to było na pewno jedną z powodów. Drugim z naszej strony na pewno było to, że niedostrzeganie, nie prowadzenie dialogu, szerszego dialogu w parlamencie z tymi, którymi jeszcze udawało nam się przecież rozmawiać. Ja pamiętam, kiedy będąc jeszcze ministrem gospodarki w czasie pandemii, myśmy przecież wtedy wiele ustaw konsultowali, dyskutowali z opozycją, w tym także z Polskim Stronnictwem Ludowym. I tego dialogu chyba w ostatnich 2 latach zdecydowanie zabrakło. I myślę, że to czego zabrakło? No o wyniku wyborów, jak widzimy dzisiaj, przesądziły dwie grupy. Z jednej strony młodzi wyborcy, którzy masowo poszli do urn, o których myśmy też no, zdecydowanie nie mówili, prawda? Bo czy zapomnieli, to nie powiedziałabym tego.
Zerowy PIT, jeszcze w programie darmowe prawo jazdy, kurs na darmowe prawo jazdy.
O darmowym kursie ja już wielokrotnie mówiłam, że ten darmowy kurs, nie wiem, w tym zgiełku kampanijnym, on naprawdę nie udało się przebić z takimi przekazami w ogóle
tylko
do
tylko to były przekazy materialne. Damy wam zwolnienie, albo w ogóle zwolnimy was z podatku, albo damy wam 1600 czy 2000 złotych na kurs na prawo jazdy. Myśmy... To chyba nie tędy droga, jak się okazało, młodego pokolenia.
Ja myślę, że to, czego... Ponieważ kampania wyborcza w pewnym momencie przerodziła się w pojedynek tak naprawdę dwóch osób, to zabrakło tak naprawdę szerszej opowieści o Polsce. Taką, jaką potrafiliśmy zbudować w 2015 roku. Taką, która w punkt zdefiniowaną jeszcze tak naprawdę wcześniej przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przecież ta emocja, która była związana z podziałem na Polskę liberalną, Polskę solidarną, była tą, w której się wszyscy odnaleźliśmy. Myśmy naprawdę się zrozumieli, że rzeczywiście tak ten podział wygląda. Więc nie tylko potrafiliśmy zdefiniować problem w 2015 roku, potrafiliśmy to też w miarę zrobić w 2019 roku i tej wizji Polski w tym 2023 roku troszkę nam zabrakło.
Słowa Mateusza Morawieckiego z expose z roku 17. Państwo wraca do gry na poważnie, do przedsiębiorczych przedsiębiorców, dołącza teraz również przedsiębiorcze państwo. To chyba najsłynniejszy cytat z expose, pierwszego expose premiera Mateusza Morawieckiego. Takich słów było więcej. A pamięta pani jakiś ciekawy, świeży intelektualnie cytat z pana premiera z ostatniego roku?
Panie redaktorze, po 8 latach rządzenia w ekstremalnie trudnych warunkach, bo analizując historię Polski po 89 roku, trudno mi znaleźć rząd, który musiał się w tak krótkim czasie mierzyć z kryzysem pandemii, wojny, kryzysem energetycznym, z konsekwencjami, odpryskami, które nas także dotyczą, z kryzysu w Stanach Zjednoczonych i napięcia Stany Zjednoczone-Chiny, to naprawdę nie było drugiego rządu. Premier jest premierem od 6,5-7 prawie lat i te rafy naprawdę udało mu się pokonywać. I myślę, że jego największym sukcesem po tych latach zarządzania, bo w gruncie rzeczy on odpowiada za kształt polskiej gospodarki przez 8 lat. Więc to największym jego sukcesem, niech mówią same liczby i to nie te, które my przytaczamy, tylko Komisja Europejska, OECD, Bank Światowy.
Tylko te liczby nie trafiły do większości Polaków.
To prawda, czasami tak jest. Z polityką jest, polityka to jest także gra emocji. One w tym razem zapracowały przeciwko nam, ale jest troszkę z polityką jak z długoterminowymi serialami. Trzeba wprowadzać nowe twarze i wprowadzać nowe wątki. I nam tego, zabrakło. Tej umiejętności reżyserskiej w tym ostatnim sezonie zabrakło.
Nie tylko reżyserii i retoryki, ale także merytoryki. Znaczy, na ile jest taki moment, że polska prawica, Prawo i Sprawiedliwość musi na nowo zebrać się i wziąć nowy program. Nowe kłopoty, nowe wyzwania, nowe rozwiązania, nowy język.
A zatem to, czego dziś potrzeba, bo zadał pan pytanie, gdzie jest dziś polska prawica. Więc po pierwsze powiedziałabym, że nie jest tak źle, bo to podglebie społeczne pod tą prawicę istnieje. Bo tak jak powiedziałam, w tych Polacy, zwłaszcza zapytani po wyborach, jaki program powinien być realizowany, to widzimy, że mówią właściwie ten sam, który przygotował PiS,
tylko bez PiSu.
Z nowym makijażem, w nowym garniturze i trochę z nowym językiem. I to jest de facto ta odpowiedź, którą daje. I ja powiedziałabym, że to też jest, no, polityk zwycięża wtedy, kiedy wygrywa wybory, jest w stanie stworzyć rząd. Ale jeżeli możemy powiedzieć, że naszym sukcesem jest to, że projekty, które wprowadziliśmy, one chcą, Polacy chcą, aby były kontynuowane, to jest to niewątpliwie sukces. Ale to, czego nam dziś potrzeba, aby móc znowu kształtować rzeczywistość polityczną w Polsce, to jest potrzeba rzeczywiście przemyślenia, przedyskutowania tego, co się dzieje. Proces europejski na przykład. To jest kryzys ogromny, z którym się nam będzie przychodzić mierzyć.
To jest ten główny temat dla prezydenta.
Myślę,
teraz,
że dzisiaj na pewno to, co dzieje się, proces europejski, a biorąc pod uwagę również to, że czekają nas za chwilę wybory europejskie, będzie to jeden z podstawowych tematów, z którym przyjdzie się nam zmierzyć.
Mówi, PiS czasami ma bardzo ładne słowa, ale praktyka jest taka, że zgodził się na Fit for 55, zgodził się na powiązanie środków z praworządnością, zgodził się na jednorazowe, co prawda, ale zadłużenie wspólne Unii Europejskiej, że frazesy super, tylko praktyka rządu była proeuropejska.
Więc my, myślę, że różnica między nami, różnica między nami, albo właśnie no dzisiaj będzie ten czas na taką pogłębioną refleksję. Europa Polsce jest potrzebna, dlatego że jeżeli mówimy o długoterminowo strategicznym bezpieczeństwie Polski, to jesteśmy, to my byliśmy wtedy zagrożeni, kiedy nie byliśmy związani z zachodnią częścią kontynentu. A zatem bycie związanym z zachodnią częścią kontynentu jest naszą racją stanu. I ja tutaj się nie zgadzam z kolegami, że dzisiaj gdybyśmy ten stolik wywrócili, i zawsze o tym przypominam o tym w debatach panu Mencenowi, 70% obrotu gospodarczego Polski to jest jednolity europejski rynek.
Ale powiedziałabym... Osoba ważna w Prawie i Sprawiedliwości o zmianach w traktatach, straszliwie niebezpieczne, to już nie jest Unia Europejska, której kibicujemy.
Więc...
To będzie zmiana akcentu. Wy już powiecie, że Unia Europejska przestaje nam przynosić korzyści sumaryczne.
Ja powiedziałabym dziś tak, że my osiągnęliśmy 2 lata temu pełnoletność w Unii Europejskiej. I to jest czas, kiedy należy odejść od prostych frazesów jesteśmy za, jesteśmy przeciw. Jesteśmy już w tej rodzinie mocno osadzeni i możemy ją dziś współkształtować. Ja bardzo często mówię, że dzisiaj ten projekt europejski realizowany w postaci reformy traktatów jest zamachem na nią samą. I taką rolę, jaką my powinniśmy sobie jako prawica w Polsce przypisać, a wiatr historii w Europie wieje w naszą korzyść. To na naszą korzyść. Dzisiaj wiele partii w Unii Europejskiej mówi językiem Prawa i Sprawiedliwości, więc naszym zadaniem jest dzisiaj zbudowanie sojuszu w Europie po to, aby uratować Europę przed nią samą.
A PiS jest gotowa wewnętrznie do takiej refleksji, takiej też zmiany. Mówiła pani o tym serialu. Nowe wątki, nowe twarze, nowi aktorzy. Każdy sezon serialu to jest z reguły nowa gwiazda, która wchodzi.
Powiedziałabym, że ten sezon rozpoczął się w sposób dość jednoznaczny. Mamy wielu polityków z PiS-u, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki, nawet nie będąc często na pierwszych miejscach. I to są politycy generacji, powiedzmy 40-latkowie, 30-kilkulatkowie, którzy no, udowodnili, że potrafią nawiązać dialog z wyborcami, zrobić bardzo dobry wynik, mają ciekawe projekty polityczne i mówią ciekawym, interesującym językiem i w interesujący sposób. I myślę, że to jest naturalna konsekwencja, którą należy wyciągnąć z tych wyborów i myślę, że te głosy i te twarze będziemy widywać coraz częściej w debacie politycznej.
I zakon PC sam podejdzie na emeryturę?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, jest naturalna rzecz. Jeżeli mamy kandydatów, 30-latków osiągających wyniki na poziomie około 100 tysięcy głosów, no chyba jest naturalną rzeczą, że to oni dzisiaj powinni zabierać głos częściej niż ci, którzy takiego wyniku nie osiągnęli.
Krzysztof Skowroński już się niecierpliwi i szukuje się do skoku dziennikarskiego, ale zanim to nastąpi, zapytam o jeszcze jeden bardzo ważny, także dla pani osobiście, pole tematyczne de facto, zmiany klimatyczne. One coraz mocniej wchodzą, są także na agendzie Unii Europejskiej. Pani minister, mówiono kiedyś, przywiozła z Krakowa do Warszawy problem smogu jako problem do rozwiązania na poziomie rządowym. W Warszawie teraz będzie albo nie będzie strefa czystego transportu. Wiele osób się burzy. Tu też dojdzie do zmiany albo kontynuacji. Jak prawica sobie poradzi z klimatem? No, i z całą polityką klimatyczną. Popierać, walczyć, co zrobić?
No ale panie redaktorze, zgodzimy się, że smog jest problemem?
Jest, a zmiany
klimatyczne... I że powoduje przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, alergię...
Fit for 55 jest problemem, czy nie jest?
Jest problemem, ale przejdźmy do smogu najpierw, bo o to mnie pan zapytał.
Ale smog jest prosty, tak? To jest...
Nie, no nie jest prosty. Nie jest prosty, bo dlatego, żeby powodował jego próba zwalczania zanieczyszczenia powietrza w okresie między listopadem a kwietniem powoduje poważne konsekwencje społeczne. Na przykład zakaz palenia węglem w Krakowie w piecach. To była bardzo duża zmiana. Bardzo kosztowna i rozłożona w czasie, społecznie istotna.
A zielona agenda Unii Europejskiej. Krytykować czy po nią podpisać?
Zależy pod czym. Trzeba znowu roztropnie. Nie? To nie jest prosta, to nie jest zero-jedynkowa historia.
Ale ludzie jeden z elementów, chcą zero-jedynkowych.
Nie, ale nie ma zero-jedynkowych. Jeszcze wydobywać węgiel w Polsce z 2000 metrów pod ziemią, panie redaktorze? 47 stopni za metanowy odnowienie, wysadzanie w powietrze, zapadanie się betonia?
Ale,
tak?
Ale
brak
kopalnia,
wody, brak wody?
Kopalnia Krupiński to nie było 2000 brak metrów,
ale ja mówię o tym.
Została zamknięta, bardzo dobry koksujący węgiel, zajmowaliśmy się
ale
tym.
Ale koksujący węgiel to nie jest, to jest inna historia.
Ale,
koksujący
ale
węgiel to jest...
Kopalnia.
Ale koksujący nie węgiel nie ma nic wspólnego z Fit for 55. Koksujący węgiel można w Europie wydobywać i można go eksploatować.
Na razie, chociaż sojusz i zakusy na produkcję stali.
Ale
o czym
tego,
pani
ale tego,
dobrze wie.
Ale tego nie dopuścimy i taka jest nasza rola, bo to znaczy, żebyśmy się stali, mówię, my jako Europa, skansenem świata, więc
ale trzeba gdzieś stanąć,
chcemy
trzeba
stal produkować.
Jest miejsce na zielony konserwatyzm, czy to jednak zielona
jest
rewolucja
miejsce
jest tak
na...
daleko, że trzeba z nią walczyć?
Jest miejsce na zielony konserwatyzm, nie ma miejsca na zieloną rewolucję i trzeba doprowadzić do weryfikacji pewnych postanowień. Nie możemy doprowadzić do tego, że jakby wyprowadzimy produkcję poza Europę w imię ideologizacji walki o czyste
ale
powietrze,
się,
czy
się
o poprawę jakości życia.
Pani minister mówi, nie wyprowadzimy, a to się przecież dzieje. To się dzieje na naszych oczach. Europa jest coraz słabsza. Europa,
nie,
się,
ale dzisiaj...
a Europa się centralizuje też po to, żeby zrolować długi takich krajów jak Hiszpania, takich krajów jak Włochy, czy takich krajów jak Francja, bo wtedy można zadłużać wszystkich Europejczyków i całą Europę.
No nie, ale
sobie,
dlatego...
gramy od początku, mamy wspólne euro i możemy kolejne
dlatego...
biliony euro wydrukować.
Ale dlatego mówimy, że tego nie chcemy. Tak?
Nie
dlatego
chcemy.
Zabieramy głos w tej sprawie i dlatego nie chcemy. Jeszcze raz powtarzamy, że półmiliardowy rynek, jednolity rynek jest bardzo dużą wartością i dlatego Europa się jednoczyła od wspólnoty węgla i stali. W momencie, kiedy staje się projektem politycznym, zaczyna być niebezpieczna dla niej samej i temu trzeba się przeciwdziałać. A jeżeli zaś chodzi o pakiet Fit for 55, trzeba go dzisiaj zdecydowanie zreformować. I głosy w tej sprawie słyszymy naprawdę już niemal dzisiaj w każdym państwie europejskim.
Chociaż też PiS przeszło swoją ewolucję od ministra Kurtyki po minister Moskwę. Jakby tak się przyjrzeć, to zupełnie inne podejście do polityki klimatycznej, do Unii Europejskiej.
No ale to też jest ważne, żeby umieć wyciągać konsekwencje, panie redaktorze, z tego, co się... i odczytywać znaki czasu, używając języka mądrzejszych od nas.
Znakiem czasu jest to, że minister Moskwa zaskarża pakiety do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, części pakietów Fit for 55. Pani minister, na koniec czas nas goni Ukraina, bo dzisiaj mamy ważną rocznicę, 10 lat Majdanu, a w tym czasie nie ma co specjalnie, czy na pewno nie świętuje się tego na polskiej granicy, gdzie trwa protest przewoźników. W jakim momencie jesteśmy w relacjach między Polską a Ukrainą, także gospodarczymi?
Pragmatycznych. To mamy wspólne strategiczne cele, takim jakim jest jak Rosja tak daleko od nas, jak tylko możliwe. W tym w osiągnięciu tego celu niezbędna jest niepodległa Ukraina. Ukraina bezpieczna, Ukraina bez korupcji. Ukraina o standardach, które znamy, w której można prowadzić działalność gospodarczą i czerpać wzajemne zyski.
I
Ukraina, która jest oczywiście, która zbliżając się do Unii Europejskiej staje się konkurentem. I to, co na co warto zwrócić uwagę, rozumiejąc i to, staram się o tym rozmawiać z panem ambasadorem z Waryczem. Kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej w 2004 roku, musiała spełnić w wielu obszarach bardzo wysokie standardy. W wielu z nich, pomimo wejścia w 1 maja 2004, wiele obszarów były dla nas zamknięte przez wiele lat. Jak
rynek
chociażby
pracy.
Rynek pracy przez 6 lat w Niemczech. Więc jak chociażby także wiele usług nie mogli świadczyć polskie firmy, właśnie dlatego, że nie spełniały standardów. Polska branża transportowa przeszła bardzo wiele w ostatnich latach. Pakiet mobilności, który był de facto pakietem zwróconym przeciwko polskiemu sektorowi transportowemu, który dzisiaj jest wożącym największej cen towarów po Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o przewoźnikach, którzy świadczą usługi transportowe głównie na rynek wschodni, bo o takich mówimy tutaj i to ci dzisiaj protestują, no to apelujemy do strony ukraińskiej o zrozumienie. To jednostronne otwarcie rynku europejskiego na chociażby usługi transportowe bez spełnienia żadnych kwalifikacji jest rzeczą, która no, utrudnia prowadzenie działalności naszej części, naszej branży transportowej. My rozmawiamy o tym, aby pewne elementy zostały przywrócone, chociażby takie jak to, że Polsce...
Ale rozmawiamy z kim? Z komisarzem europejskim czy z Ukraińcami?
O tym rozmawiamy z Ukraińcami, bo najpierw porozummy się na poziomie naszych dwóch państw,
tak
bo tego wymaga.
Będzie decydował.
Tego wymaga. Przypomnę, że w sprawie zakazu importu 5 krajów się porozumiało i pomimo decyzji wspólnotowej zakaz importu do 15 października tego roku obowiązywał. Co więcej, po 15 października dalej ta piątka wstrzymuje import i to się dzieje i nic się nie wydarzyło złego.
Na sam protest będą skargi strony ukraińskiej. Na koniec, jaki będzie los Jadwigi Emilewicz?
To tak jak zaczęliśmy rozmowę dzisiaj, ja do polityki przyszłam z metapolityki. Prawica powinna się dziś wymyślić na nowo, musi wymyśleć duże idee i dostarczyć wiedzę naszym wyborcom o tych procesach, które w Europie się dzieją. Ja się w tym doskonale odnajduję i myślę, że to jest dobry czas i moment
dla mnie. Za 4 lata odnajdziemy panią na listach Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, 4 lata w polityce, 4 lata w polityce, ja się nigdzie nie wybieram. 4 lata w polityce to jest epoka lodowcowa, to jest naprawdę, zobaczymy, co się będzie działo i w Polsce, i w Europie.
Ale z prawicy pani nie ucieka.
Nie, nigdy nie uciekam, nigdy z niej nie uciekłam zresztą.
Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządów do spraw polityki polsko-ukraińskiej.
Dziękuję bardzo.